I oczywiście do domu będziecie dostawać tu różne zadania. Wszyscy my będziemy dostawać, bo to też wszyscy nie. I jeżeli właśnie te same spostrzeżenia będą, to też je po prostu zapisać w tym pamiętniku. Żeby potem mieć z czym iść do Pana Jezusa i o czym rozmawiać. Druga prośba to jest taka. Będziemy tutaj mówili o uczuciach. I będzie trochę psychologii, aczkolwiek to nie jest cel tych naszych kateches, ponieważ my tu psychologii w ogóle nie zgłębimy, ani nic się nie nauczymy. Ale nie chodzi nawet o to, żebyście zapamiętali, co tu będzie po prostu mówione, tylko chodzi o to, żeby powolutku się nasze serca otwierały dla nas samych, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie, zobaczyć, co w naszej duszy jest. Żebyśmy mogli potem pracować z Panem Jezusem właśnie, z tym, co odkryliśmy. I teraz dla jednego będzie ważne to, dla innego coś innego. Jednego coś poruszy, a drugi zacznie. Będzie to dla niego na przykład za trudne, bo taka też jest zasada psychologiczna, jak coś jest trudne, to człowiek z chęcią odwraca uwagę, najbardziej zapadając w sen. Ale to też nie odchodzi. Także podchodźcie do tego w totalnej wolności. Co was poruszy, zapiszcie. Z Panem Jezusem to omówimy. Ktoś będzie coś trudniejsze, będzie msza święta, uzdrowienie. Tak, żeby każdy tutaj nie czuł żadnego przymusu, lęku czy czegokolwiek, bo po prostu nie ma potrzeby tutaj się spinać. Pan Bóg ma dla każdego odpowiedni czas ze wszystkim. To te dwie prośby. Teraz jeszcze, ponieważ już dawno była ta pierwsza konferencja o uczuciach i tam dostaliście taką pracę domową, żeby się przyjrzeć właśnie, jakie są uczucia i tak dalej. Myślę, że teraz w miarę tych kateches też zaglądajcie do tej listy, więc będziecie bardziej po prostu świadomi tych uczuć. Pewnie one będą przychodzić takie... jasność, będzie przychodziła jasność, co to mnie dotyczy, prawda? Bo wiele razy przeżywamy różne uczucia na raz, więc trudno je też nawet odróżnić. Ponieważ już było to dawno, to teraz króciutko chciałam w ogóle przypomnieć, a w zasadzie uzupełnić, no bo jest tam nagrane, więc jak ktoś chce, to może sobie po prostu odsłuchać. Po pierwsze, że mówiłam wam, z jakich materiałów korzystamy? Otóż korzystamy z takiej książki Uczucia, jak je poznać, jak nimi kierować, Anny Bisi. Jest to książka o uczuciach i ona ma akceptację Kościoła, bo po prostu Kościół bada, czy dana książka jest zgodna z nauką Kościoła. Więc właśnie ona taką zgodę tutaj ma, zawsze jest w książce w ogóle napisane, więc dlatego, że tak powiem, odważnie z tej książki korzystamy. Drugim źródłem naszej wiedzy, którą chcemy wam przekazać, to jest katechizm Kościoła Katolickiego. I miałam wam podać adres w ogóle, gdzie szukać o tych uczuciach. To jest rozdział 1764 i dalej, 65 i dalsze. Na przykład tutaj tak mam parafrazę w ogóle, co w tym 64 rozdziale. Uczucia stanowią obszar przejściowy i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha. Mówiliśmy, że to są zmysły duszy, która za pomocą właśnie tych uczuć kontaktuje się ze środowiskiem fizycznym własnego ciała, czyli z własnym ciałem, ale również z duszami innych ludzi. Nasze uczucia spajają, integrują sferę zmysłową ze sferą ducha. To jest właśnie z katechizmu. Objawiają zarówno to, co dzieje się w sferze duchowej, jak i zmysłowej. Uczucia są zewnętrznymi znakami, objawami najgłębszych ludzkich postaw, zachowań, potrzeb, pragnień i upodobań. Katechizm stwierdza, że dusza komunikuje się ze sferą zmysłową za pomocą uczuć. Uczucia objawiają nam, co jest w ludzkiej duszy. No i tak dalej, i tak dalej. Także kto ma katechizm, to może po prostu też tam zajrzeć. Drugie takie uzupełnienie, jak mówiłam o uczuciach, jak one powstają, że najpierw jest konieczne spostrzeżenie, że spostrzegamy jakiś przedmiot, osobę czy sytuację. Drugim takim ważnym momentem jest intuicyjna ocena. Oczywiście to się wszystko dzieje błyskawicznie i w większości razy nieświadomie, czyli intuicyjna ocena, czy to jest dla nas dobre, czy złe, czy przyjemne, czy nieprzyjemne, czy podoba mi się, czy nie. Ono jest związane, czy to mi zagraża jakimś niebezpieczeństwem lub nie. I teraz i następnie powstają uczucia. Zaczynamy doświadczać właśnie tych poruszeń wewnętrznych, emocjonalnych, które skłaniają nas do działania lub nie, w zależności od tego, jak ocenimy, prawda, czy one nam zagrażają, czy są miłe, potrzebne dla nas. Teraz na tą ocenę intuicyjną wpływają i inne nasze doświadczenia, które już w życiu przeżyliśmy. Mówimy, że wpływa na to przeszłość. Szczególnie w naszej pamięci zostają zarejestrowane wszystkie uczucia. Mówimy o tak zwanej pamięci afektywnej. I one jakby się kumulują. Jeżeli sytuacja jest podobna do tej, którą już przeżyliśmy, to po prostu one bardziej zabarwiają te uczucia. Uczucia stają się intensywniejsze. Ale też tego nie dopowiedziałam poprzednim razem, że na intensywność tych uczuć, a w pierwszym rzędzie właśnie na tą ocenę, ma też również nasza wyobraźnia. Ponieważ człowiek może sobie wyobrazić różne sytuacje. Oczywiście na tą wyobraźnię też ma wpływ przeszłość, bo my też korzystamy w ogóle z tych zasobów wiedzy i tych doświadczeń, które już przeżyliśmy, ale również nasza wyobraźnia ma taką zdolność, że może sobie wyobrazić zupełnie nowe po prostu rzeczy. I te nasze oczekiwania z tej wyobraźni, które sobie wyobrażamy, również mają wpływ na uczucia. Teraz jeszcze jedną rzecz chciałam uzupełnić, tutaj mnie zobligował do tego ksiądz proboszcz, choć nie wiem, czy akurat to nam się tak do końca przyda, no ale po prostu też wam powiem, ponieważ w psychologii to są różne klasyfikacje i podziały tych uczuć. Jedną z takich klasyfikacji jest, że te wszystkie stany emocjonalne dzieli się na humory. Mówimy nieraz, mam dobry humor, mam zły humor. I humor jest uczuciem, czyli tym stanem emocjonalnym bardzo takim przewlekłym, do końca niejasnym, trwa dosyć długo. Następnie ten stan emocjonalny dzieli się jeszcze, wyróżnia się sentymenty. Głównie to mają one swoje źródło w sferze poznawczej. Jak poznajemy coś, to mamy do czegoś sympatię, antypatię, no, współczucie, ale też radość się zalicza do sentymentów. I oczywiście sentymenty trwają dłużej niż humory, ale są średnio intensywne, są mniej intensywne niż humory. I najbardziej intensywne są emocje, które trwają dość krótko i są ostre. I zalicza się tutaj strach, gniew, boleść, lęk, niepokój. I czwartą grupą tych stanów emocjonalnych, czwartą grupą są pasje. I te pasje są po części intensywne jak emocje, czyli dosyć dużą siłę mają działania i trwałe jak sentymenty, czyli rozległe. No to tak wam podałam i jeżeli to komuś się przyda, to myślę, że no może dobrze wiedzieć, że tak, ale też są po prostu różne inne klasyfikację, także bym się do tego za bardzo nie przywiązała, bo co naukowiec i psycholog, to ma inne poglądy na ten temat. Teraz tak, ważne, bardzo ważna rzecz jest następująca. Ponieważ my tak w życiu przyzwyczailiśmy się, tak mówimy, choć nie wiem, czy do końca tak rozumiemy i tak czujemy, mówimy na przykład, gdy jesteśmy rozgniewani, to mówimy, on mnie rozgniewał, tak? Albo on mnie zirytował, albo on mi tam zrobił to i to i przypisujemy te uczucia komuś innemu, drugiemu człowiekowi. A w rzeczywistości to jest inaczej. Te uczucia po prostu są w nas. One, jak już mówiłam na poprzedniej katechezie, są darem Boga. Przeczytałam też takie piękne porównanie, bardzo mi się to spodobało, że uczucia to są kolorami naszej duszy. I teraz w zależności, jaki filtr, że tak powiem, przyłożymy do naszego spostrzegania i oceny, po prostu tak ta dusza świeci. Tak? To tak jak ze szkłami kolorowymi. Jeżeli zobaczymy, że to jest jakieś dla nas złe, nieprzyjemne, jest zagrożeniem, no po prostu będzie ciemny kolor, bo będziemy doświadczali może na przykład lęku, albo strachu, albo na przykład gniewu. A jeżeli coś jest dla nas przyjemne, to ta dusza po prostu zapłonie tym kolorem pięknym, kolorem miłości. Choć jest dobra wiadomość, że wszystkie uczucia są nam bardzo w ogóle potrzebne i w rozwoju swoim, bo też powiedzieliśmy na poprzedniej katechezie, że uczucia rosną razem z nami. One są w nas, one są darem Pana Boga i one, tak jak nasze narządy albo nasze komórki, jakbyśmy spojrzeli na życie prenatalne, to z jednej komórki różnicują się różne narządy, to tak samo w miarę naszego wzrostu i rozwoju i nawiązywaniu relacji z drugimi ludźmi, nawiązywaniu więzi, rozwijają się te uczucia, zarówno co do ilości, różnicują się na różne, czyli na przykład z jednego lęku, lęk różnicuje się na panikę, przerażenie, fobię, prawda, co tam jeszcze, strach, poczucie winy, wstyd i tak dalej. Czyli różnicują się co do ilości, ale również też do intensywności. Ale intensywność raczej jest odwrotna. Na początku one są bardzo intensywne, a potem coraz bardziej się wyciszają. Oczywiście ważne to jest i dlatego też tutaj poruszamy to na katechezach, że my możemy tymi uczuciami kierować i kierować je w odpowiednią stronę. W miarę jak je poznajemy, możemy mieć na nie wpływ, nie bezpośredni w tym momencie, jak poznają, dlatego one moralnie są obojętne. Natomiast możemy mieć wpływ na te filtry, które przystawiamy do oceny danego zdarzenia, człowieka czy przedmiotu. Możemy i wszystkie tak w miarę jak dorastamy psychicznie i duchowo, jak się rozwijamy, to wszystkie te uczucia, od takich bardzo infantylnych i egocentrycznych, czyli skierowanych na siebie, rozwijają się w stronę drugiego człowieka i w stronę miłości. Także wszystkie mają się skupić w końcu w miłości. I teraz też już mówiliśmy chyba na poprzedniej katechezie, za wszystkimi tymi uczuciami stoją nasze potrzeby. I tu szczególnie chciałam zwrócić uwagę na to, żebyśmy, jeżeli zauważamy nasze uczucia, jakich doświadczamy, to nie szli w tym kierunku na drugiego człowieka, co mnie zdenerwowało, prawda, kto mnie zdenerwował, czy kto mnie skrzywdził i tak dalej w tym. Tutaj to akurat też już każdy wie, że łaska przebaczenia jest potrzebna, bo to nie oznacza, że ten ktoś postąpił w ogóle dobrze, że on nas nie skrzywdził. Ale nie idźmy w tą stronę, idźmy w przeciwną stronę, czyli przyjrzyjmy się tym uczuciom co za tymi uczuciami stoi, jaka nasza potrzeba, bo wtedy będziemy mogli tą potrzebę zrealizować. Bo te uczucia, dopóki te potrzeby nasze nie będą zrealizowane, szczególnie te podstawowe, to po prostu te uczucia będą wracać i nasilać nam teraźniejszość, prawda? I no, będą nam przeszkadzać, w naszym szczęściu. Czyli po to o tym wszystkim tutaj mówimy, żeby się po prostu nauczyć iść za uczuciami do naszych potrzeb, a za potrzebami naszymi, zrealizowanymi bądź nie, stoi obraz nas samych siebie. No bo pomyślcie sobie, jeżeli na przykład małe dziecko potrzebuje różnych rzeczy, za chwilę o tym będziemy mówić, jak będziemy mówili o poszczególnych uczuciach, i te potrzeby nie są realizowane, potrzebuje na przykład miłości, opieki, troski i tak dalej, i po prostu on tego nie otrzymuje, no to jakie to dziecko może wytworzyć o sobie obraz? No raczej zły. Więc po prostu, a ten zły obraz potem powoduje inne w ogóle konsekwencje, budowanie fałszywej tożsamości i tak dalej, wytwarzanie różnych masek, żeby jakoś w ogóle przetrwać ten trudny czas. Więc jeżeli będziemy szli za naszymi potrzebami i zobaczymy, jakie potrzeby są u podłoża naszych uczuć, to będziemy mogli po prostu zrozumieć nasze uczucia, zaspokoić te nasze potrzeby i umieć kierować tymi uczuciami potem. One nie będą tak intensywne, że po prostu ogarną nas cały i nie będziemy mogli po prostu nic z tym zrobić, tylko będziemy mogli nimi kierować. Po to w ogóle zajmujemy się tymi uczuciami. I teraz ta autorka tej książki, którą tutaj mam, te wszystkie uczucia, jakie doświadczamy, podzieliła na 4 grupy. W zależności od tego, do jakiego działania skłaniają nas te uczucia, które przeżywamy. I ona podzieliła na następujące grupy, czyli uczucia od, czyli takie uczucia, taka grupa uczuć, które skłaniają nas do odsunięcia się, ucieczki, ominięcia tego, co uważamy dla nas zagrożeniem. Uczucia bez, to wtedy, kiedy naszym działaniem jest po prostu, można tak powiedzieć, bezczynność. Jesteśmy bezsilni i nie robimy, jakby się zamrażamy. Uczucia przeciwko, czyli zaczynamy walkę. Kiedy jesteśmy zagrożeni, to staramy się zwalczyć to, co jest dla nas niebezpieczne. I uczucia ku, czyli coś, jeżeli dla nas jest przyjemne, to te uczucia są dla nas przyjemne, to skłaniają nas, żebyśmy się szli do tego, co dla nas jest przyjemne. I dzisiaj powiemy krótko o tych uczuciach, które skłaniają nas do ucieczki bądź do ominięcia, do uniknięcia w ogóle tego, co dla nas jest, co uważamy my, bo to niekoniecznie zawsze jest obiektywna ocena, tylko nasza subiektywna. Co dla nas jest niepotrzebne, co powoduje nasze złe samopoczucie, co jest dla nas zagrożeniem. I w tej grupie mieszczą się wszystkie lęki. One powodują, jeżeli doświadczamy lęku, to są różne odcienie tych lęków, to mamy wtedy ochotę po prostu od tego uciec, ominąć to, jakoś odsunąć się od tego, po prostu nie być blisko tego przedmiotu, osoby czy sytuacji, której doświadczamy jako zagrożenie dla nas, jako dla nas nieprzyjemne, jako powodujący złe samopoczucie. I teraz to ta chęć ucieczki od tego obiektu, który stanowi dla nas zagrożenie, jeżeli sięgnąć tak głębiej, jest spowodowany tym, że my tak naprawdę nie chcemy zobaczyć swojej słabości. My się boimy swojej słabości. Gdzieś tam w środku głęboko wiemy, że jesteśmy słabi. Myśmy sobie zbudowali różne mechanizmy obronne i tak dalej, żeby tego nie widzieć. I sytuacja, czy dana osoba, czy przedmiot nam o tym przypomina, my uciekamy, bo uważamy, że to jest po prostu, to jest dla nas niebezpieczne, jeżeli my dostrzeżemy to swoją po prostu słabość. I dlatego staramy się tego po prostu uniknąć. I teraz te wszystkie lęki mają różną intensywność. I pierwszym takim wielkim uczuciem, które przeżywa już maleńkie dziecko tuż po urodzeniu, to jest panika. To jest bardzo intensywne uczucie. I to łatwo sobie wyobrazić w ogóle tą panikę, prawda? Gdy nas spotka coś nagle bardzo po prostu niebezpiecznego, zagrażającego naszemu życiu, ale fizycznemu, ale również też poczuciu naszej godności, gdy nam ktoś zabiera, albo sensu życia, nagle to jest traumatyczne przeżycie, no to po prostu my takich uczuć doświadczamy, również w życiu dorosłym, choć już w życiu dorosłym bardzo rzadko. Natomiast dziecko małe, jak się urodzi, no to wyobraźcie sobie, ono w tym świecie, to się czuje jak w wielkim chaosie. I teraz główną rolą, żeby dziecko nie doświadczało tej paniki, jest rola osoby, która się opiekuje, tej pierwszej osoby. Najczęściej jest to matka, aczkolwiek niekoniecznie musi być to matka, ale też różnie w ogóle bywa. I teraz w momencie, kiedy dziecko doświadcza miłości od tej osoby, wyrażanej w trosce, takiej uważności szczególnej, stałej obecności, to dziecko powolutku reguluje sobie rytm swojego życia i buduje wewnętrzną strukturę własnej tożsamości. Czyli ta osoba, która się opiekuje, ona powinna być jakby na każde zawołanie tego dziecka. Wtedy, kiedy jemu się źle dzieje, to ona powinna go chronić, ale też powinna pilnować jego rytmu tego życia. Czyli nie może robić nic na siłę, bo różne były teorie, jak ja pamiętam, jak to dziecko wychowywać, na godzinę dawać i tak dalej. Raczej ta osoba powinna być bardzo uważna, co dziecko potrzebuje. No i w każdej potrzebie gotowa być, zaradzić tej potrzebie, zaspokoić tą potrzebę tego dziecka, bo dziecko jest totalnie zależne od osoby dorosłej, która się nim opiekuje. I co się dzieje w momencie, kiedy na przykład matka czy osoba się opiekująca jest zajęta swoimi sprawami albo nie ma możliwości właśnie tak postępować dzieckiem, albo nie jest uważna z charakteru, bo po prostu różni są ludzie, bo mają swoje problemy, prawda? Mieliśmy też takich rodziców, jakich mieliśmy. Oni mieli może większe problemy niż po prostu my byli zajęci. To wtedy dziecko doświadcza paniki, ponieważ ono znowu znajduje się w takim chaosie. Brak porządku i pokoju takiego powoduje, że w dziecku jest chaos i nie może się wytworzyć ta wewnętrzna struktura tożsamości. Albo jeżeli był taki okres, że po prostu ona się tworzyła, bo były odpowiednie warunki i osoba najbliższa się odpowiednio zajmowała, to po prostu wtedy, kiedy się zmienia sytuacja, to następuje po prostu niszczenie tej wewnętrznej struktury. I mówi, psycholodzy nazywają to strach czy lęk przed opuszczeniem. To jest jedno. Dziecko wtedy jest w totalnej panice, są bardzo silne emocje rzutujące na jego wewnętrzny obraz po prostu siebie i na to, jak ono potem w przyszłości będzie siebie spostrzegało. I druga przyczyna paniki w dzieciństwie jest znowu nadmierne zatroskanie tym dzieckiem, bo dziecko oprócz tego, że potrzebuje bezpieczeństwa i miłości, no bo to takie uważne nim się zajmowanie, daje mu też poczucie bezpieczeństwa i porządku, harmonii. To potrzebuje też oddzielić się od bliskich jej osób, doświadczyć, że jest osobną osobą od wszystkich innych, a na początku ono takiego poczucia nie ma. I dlatego też osoba, która się opiekuje dzieckiem, powinna iść za rytmem tego dziecka i dawać mu też odpowiednią wolność i wspomagać go w tym, żeby dziecko mogło tą wewnętrzną strukturę własnej tożsamości tworzyć. Jeżeli matka jest na przykład bardzo po prostu zaborcza albo ma problemy po prostu ze sobą i nie daje dziecku wsparcia i nie daje w ogóle tej wolności, nie pozwala mu się oddzielić, to po prostu dziecko nie może przejść tak zwanej indywiduacji, czyli nie będzie czuło, że ono jest osobną osobą, że ono po prostu jest sobą. I to potem to są też bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Dlatego ono jest wtedy też w panice i jeszcze jest w takim szachu, bo raz, jeżeli jest, dziecko potrzebuje i jednego, i drugiego, potrzebuje i miłości, i tego dystansu, i tej wolności, i tego wsparcia, żeby mogło po prostu oddzielić się od najbliższych osób. I ono jest w takiej po prostu huśtawce wielkiej, dlatego że jednego i drugiego potrzebuje, to jeżeli ma tą miłość, to ono potem zamiast cenić tą miłość, to ono się jej lęka. I też psychologowie nazywają, to widać jest mocne bardzo uczucie, my nie pamiętamy, jak żeśmy to przeżywali, a może nie przeżywaliśmy, bo mieliśmy optymalne warunki rozwoju. To psycholodzy nazywają to strach przed pożarciem, przez wchłonięciem, przez drugą osobę. To jest tak silne uczucie i to uczucie też może występować jeszcze w dorosłym życiu, szczególnie na przykład w nowych relacjach, jak się zaczynają, to takie lęki, no oczywiście w mniejszej intensywności mogą być. Czyli mówiliśmy o panice i w momencie, kiedy dziecko już jest starsze, ma przynajmniej z 8 miesięcy, kiedy zaczyna nawiązywać więzi, wtedy już jest ważna jedna osoba, czyli matka bardzo, bo to jest pierwsza więź. Ona staje się bardzo ważną osobą w życiu dziecka. To są pierwsze więzi. To dziecko może doświadczać przerażenia. W momencie, kiedy matka nie jest w jego obecności, kiedy ono nie postrzega jej zmysłami. Ponieważ dziecko nie ma wyobraźni i nie może sobie wyobrazić, że na przykład mama poszła robić mu mleko do drugiego pokoju. Dlatego też się zaleca, żeby jak się wychodzi, żeby rozmawiać, do dziecka mówić, bo jakim zmysłem ono musi tą matkę spostrzegać. W momencie, kiedy nie spostrzega, to dla dziecka jest totalna utrata. Tak jakby już nigdy jej nie było. I wtedy doświadcza przerażenia. To jest też intensywne po prostu uczucie. No i oczywiście też takie traumatyczne w ogóle przeżycia mają wpływ potem na psychikę i na to, co doświadczamy w ogóle w przyszłości. Więc właśnie mama musi być, że tak powiem, zawsze w zasięgu, czy wzroku, czy słuchu w ogóle tego dziecka. Następnym takim uczuciem z grupy tych emocji lękowych to jest strach. Strach przeżywają wszyscy. Jest to bardzo zdrowe i dobre przeżywanie strachu i ono pomaga budować dobry obraz człowieka, wpływa na budowanie dobrego obrazu człowieka, ponieważ wtedy, kiedy się przeżywa strach, to człowiek ma poczucie, już oczywiście mówię tutaj od dziecka, że ono umie odróżnić, co jest zagrożeniem i umie temu po prostu zapobiec. Może uciec albo poprosić innych o pomoc. No różne tutaj są wyjścia. Więc przeżywanie strachu jest pozytywną emocją dla budowania naszego obrazu siebie. Strachu nie przeżywają ludzie, którzy mają zaburzenia i myślą, że oni po prostu są wszechmocni, a to może przy innych uczuciach będzie, kiedy takie poczucie w człowieku powstaje. Lub dzieci, które jeszcze nie potrafią odróżnić, co jest zagrożeniem, a co nie. Inni wszyscy ludzie normalni powinni przeżywać poczucie strachu, no bo wtedy mogą się bronić. Strach od lęku, tak psychologowie tutaj odróżnili, różni się tym, że zagrożenie jest zewnętrzne, obiektywne i jeżeli po prostu się usunie to zagrożenie, to strach mija. Natomiast lęk ma swoje źródło we wnętrzu człowieka. I po prostu nie zawsze on jest jasny, ten lęk, skąd on się bierze. Tutaj zaraz sobie gdzieś wypisałam w ogóle różne przyczyny lęku. Pierwszy typ lęku to jest właśnie ta panika i to przerażenie. Występuje w życiu też dorosłym, ale w mniejszej już intensywności, szczególnie w takich nagłych, traumatycznych sytuacjach, kiedy tracimy w ogóle kogoś albo tracimy sens na przykład życia, bo sensem życia na przykład były dzieci, nie daj Boże, i na przykład czy jedno dziecko i umarło, czy na przykład mieliśmy w jakiejś w ogóle pracy albo w jakimś projekcie i to ktoś nam zabrał, czy się skończył. No albo tracimy jakąś w ogóle bliską osobę w relacji, wtedy może do głosu dojść właśnie lęk o dużej intensywności zbliżony do paniki lub przerażenia w dzieciństwie. Innym typem lęku to jest lęk separacyjny. Czyli jesteśmy w jakimś związku, prawda, i mamy niejasne przeczucie, że coś tam się dzieje i ktoś nas może opuścić. Wtedy doświadczamy lęku. On też nie jest taki zidentyfikowany, nieograniczony. Możemy doświadczać też lęku w różnych relacjach z bliskimi ludźmi, ale też z innymi, kiedy pragniemy uzyskać od nich akceptację, no tego nie uzyskujemy, bo na przykład im się podoba coś innego. Wtedy możemy doświadczać też lęku. Możemy tę osobę odbierać jako kogoś, kto może nam zaszkodzić albo sprawić cierpienie. To jest bardzo ważny lęk. On też jest raczej nieświadomy, trudny do zidentyfikowania. Może występować o różnych porach dnia i tak dalej. Lęk, który wynika z takiego wewnętrznego podziału ja. Wtedy, kiedy człowiek nie akceptuje siebie, albo nie akceptuje części siebie. Wtedy po prostu często pojawia się na przykład rano, jak wstajemy, właśnie lęk. No i oczywiście lęk występuje wtedy, kiedy jest konkretne zagrożenie, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy po prostu słabi w czymś. Na przykład otrzymaliśmy jakąś pracę i widzimy, że my jej nie podołamy, że to jest dla nas za trudne. No to jest rzeczywiste i wtedy też się po prostu boimy, co będzie. No i takim ogarniającym też lękiem, ukrytym w dużej mierze, nie chcemy o tym myśleć, ale każdego to dotyczy, jest lęk przed śmiercią, bo wobec tej sytuacji też jesteśmy bezradni. Nie możemy po prostu nic zrobić. Teraz chciałam jeszcze króciutko powiedzieć o nudzie, bo nuda też jest zaliczana do tej grupy emocji i ona jest związana z lękiem egzystencjonalnym. I pewnie wiele razy słyszeliście o lęku egzystencjonalnym i nie wiem, czy wiecie, co to pod tym pojęciem się kryje. Otóż lęk egzystencjonalny to jest taki wewnętrzny niepokój człowieka, kiedy jest rozdarty pomiędzy dwoma rzeczami. No wiadomo, że człowiek nawet instynktownie to po prostu szuka zaspokojenia swoich potrzeb i przyjemności. I po prostu za tym idzie. To jest jedno. Ale też drugą, inną potrzebą, bo nie tylko drugą, bo jest jeszcze są inne, mówiłam już o nich, nawet trzy, jest też potrzeba nie tylko zaspokojenia różnych swoich potrzeb i żeby mieć przyjemność i dobre samopoczucie, ale też człowiek ma taką potrzebę, żeby przekroczyć te swoje potrzeby, żeby iść za czymś więcej, żeby na przykład wejść za czymś, co go przekracza, żeby zrobić coś ponad te swoje w ogóle potrzeby. I on jest nieustannie, to dotyczy każdego człowieka, świadomie czy nieświadomie, gdzieś w nas jest takie napięcie, po prostu co wybrać w danym momencie. Czy po prostu iść za tym, co większe, co wyższe, co nas przekracza, czy zaspokoić tą potrzebę, bo ją teraz mam. Tak. I jeżeli idziemy za tą potrzebą, zaczynamy zaspokajać te potrzeby, to wpadamy w pułapkę taką, że ona nas zamyka, ponieważ przyjemność zawsze, ona nie zaspokaja człowieka. Każda przyjemność rodzi potrzebę następnej przyjemności. I tak idziemy za tym, gonimy, gonimy i nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. I wpadamy w nudę. Mówi się, że nuda to jest takie uczucie, które zamyka oczy, nie pozwala widzieć. Bo przez tym gonieniem za tą przyjemnością, bo ciągle nas to stymuluje do poszukiwania, to my nie potrafimy trzech rzeczy. Ani nie potrafimy spojrzeć na siebie w głębi, co tak naprawdę jest i czy to jest właściwa w ogóle nasza potrzeba, bo jeszcze o potrzebach zaraz sekundkę jedną rzecz w ogóle powiem. I czy ją musimy zaspokoić, bo nie jesteśmy zdeterminowani naszymi potrzebami, to jest raz. Czy nie umiemy spojrzeć, co tam w nas jeszcze jest, głębiej, szerzej na siebie. Nie umiemy też spojrzeć na drugiego człowieka całościowo, tylko aby wybieramy te cechy, które nam się podobają, bo akurat nam zaspokoją tą przyjemność. Tak? I po prostu tyle ją widzimy. Jak zaspokoimy, to porzucamy. Nasze relacje są wtedy takie płytkie. No i nie umiemy się też wznieść do Boga. Bo po prostu to i tak wysoko spojrzeć, to już po prostu nie umiemy, że potrzeba nam. Ale nudę można po prostu wykorzystać, bo jeżeli już tak człowiek się naprawdę nudzi na maksa, jak to się mówi, no to wtedy może się po prostu przyjąć do nudy. Jeżeli się przyzna do niej, że się nudzi, to ona może mu otworzyć oczy, że, co to jest, że on tego po prostu nie chce. No i potem może iść w jakimś kierunku albo w relacje właśnie bliskie, przyjaźnie i tak dalej, albo też poszukiwać w relacji z Bogiem i iść wyżej. I to potem go inspiruje. Także nudę jak przyjmiemy, to ona nas otwiera na, jak mówią autorzy, na głębokość, szerokość i wysokość. Więc może spełniać pozytywną po prostu rzecz. I jeszcze chciałam dwa słowa, nie wiem, ile nam czasu już zeszło, nieważne, o dwóch uczuciach. Czyli wstydzie i poczuciu winy. I jeżeli jestem przy wstydzie, to jeżeli ktoś doświadcza takich uczuć, to już jest poza troszkę tym tematem, to dobrze jest mieć kogoś i po prostu komuś to powiedzieć, opowiedzieć o tych uczuciach. To jest bardzo dobre do naszego rozwoju i do dalszego w ogóle patrzenia. Wstyd u dziecka. Wstyd też idzie w kierunku w ogóle miłości. Wszystkie uczucia się po prostu rozwijają w kierunku miłości. Na początku Dziecko się wstydzi, że swojej słabości. Ono doświadcza, że no jest słabe i czemuś nie może sprostać. Ale dopiero wtedy to odróżnia, wtedy się zaczyna wstydzić, kiedy zaczyna rozróżniać, co realne od idealnego. No bo dziecko ma tam swoje ideały, rodzice się opiekują i tak dalej, to nie. Ale w pewnym momencie doświadczy przykrości i może w ogóle porównać. I w tym momencie, kiedy zobaczy, że coś jest realne, a to było idealne, to jest nie dla mnie, ja tego nie umiem po prostu zrobić, to doświadcza swojej słabości i zaczyna się wstydzić. Ale dalej ten wstyd idzie w tym sensie, w tym rozwoju idzie w ten sposób, że dziecko zaczyna się wstydzić, że nie umie spełnić oczekiwań ważnych dla niego po prostu osób. Ale dalej odczuwa, jeżeli dalej idzie w tym rozwoju, to zaczyna odczuwać przykrość, gdy, bo w tym pierwszym wypadku i w tym drugim, to ono cały czas też odczuwa do siebie, bo to, że nie umie w ogóle spełnić oczekiwań innych osób, to ono zaraz sobie w ogóle myśli, że utraci ich miłość, to też do siebie. Ale w końcu, jak dorasta coraz bardziej, to zaczyna czuć przykrość wtedy, jeżeli po prostu skrzywdzi tą kochaną osobę, już nie odnosi po prostu do siebie, że ono dozna krzywdy, bo może ktoś go nie pokocha przez to, co zrobiło, tylko ten wstyd idzie w tym kierunku, już wstydzi się, że może skrzywdzić inną osobę. Czyli to już idzie ku miłości, prawda? Bo się troszczy bardziej o inną osobę niż o siebie. I poczucie winy. Pierwszą przyczyną poczucia winy jest lęk przed karą. Dziecko się boi, że zrobiło coś źle, przekroczyło jakąś normę i otrzyma karę. I ono się boi tej kary. Prawda? Ucieka od tego, nie? Kombinuje tam, nie? Że to pies zwalił wazon, nie ono i tak dalej, bo się boi kary. Dalej w rozwoju, jak idzie to uczucie, to idzie w tym, że ma poczucie winy, że wyrządziło przykrość po prostu osobom znaczącym. No ale też ono się obawia bardziej pogorszenia tej relacji z tą osobą znaczącą niż w zasadzie, niż to, że ta osoba cierpi dla niego znacząca. No i oczywiście dalej idzie poczucie winy w tym kierunku, żeby nie, po prostu nie krzywdzić tej osoby znaczącej. Wtedy mu przykro dlatego, że ta osoba po prostu cierpi. Czyli idzie też ku miłości. No to chyba o wszystkich tych uczuciach takich najważniejszych wam powiedziałam. A, chciałam jeszcze powiedzieć jedno zdanie tylko o potrzebach, że tak jak uczucia są darem naszym od Pana Boga, które pozwalają duszy kontaktować się ze swoim ciałem, czyli ze środowiskiem fizycznym własnego ciała, też z innymi duszami, poznawać też siebie, przez uczucia możemy poznać własną duszę i że one są dane od Boga, tak samo i potrzeby, bo wiele osób ma kłopoty z tymi potrzebami. Ja sama po prostu je miałam. Przez długi czas miałam poczucie winy, że mam takie czy inne w ogóle potrzeby. Potrzeby są wpisane w nasze życie i one w miarę naszego wzrostu i rozwoju ujawniają się. I są potrzeby, tak jak wiadomo, picie, jedzenie czy sen jest potrzebny, bo gdy człowiek tych potrzeb nie zaspokoi, bo potrzeby się zaspokaja, no to po prostu życie się skończy, umrze. Ale podobnie jest też potrzebami emocjonalnymi. One są tak samo wpisane. Są podstawowe potrzeby jak poczucie bezpieczeństwa, poczucie miłości, w ogóle troski, bo dziecko jest bezbronne. Gdyby tego po prostu nie otrzymało, to może nie te potrzeby takie determinują życia, jak potrzeby fizjologiczne, ale również, bo takie doświadczenie, nie doświadczenie, ale to życiowe doświadczenie, na przykład w Chinach opisywane było życie w takim domu dziecka, gdzie małe dzieci zostały umieszczane i było ich dużo i była jedna tam wychowawczyni na 30 dzieci. I większość z tych dzieci w bardzo krótkim czasie umierała. Ale nawet nie w tak drastycznych sytuacjach, tylko w takich sytuacjach, kiedy dziecko nie ma dostatecznej, nie otrzymuje dostatecznej ilości opieki, nie otrzymuje czułości, nie otrzymuje ochrony, nie ma poczucia bezpieczeństwa, to często przeżywa tak zwaną chorobę sierocą, na przykład siedzi i się kołysze. Wiele jest takich dzieci, a szczególnie na przykład w domach dziecka. Więc to one są też bardzo ważne, te potrzeby. I w miarę jak rośniemy, to te potrzeby się ujawniają. One są potrzeby podstawowe, wspólne wszystkim ludziom, ale też są potrzeby, które związane są z naszymi talentami, z naszymi różnymi uzdolnieniami, wykonywaną pracą i tak dalej. I też trzeba je zaspokoić, aczkolwiek możemy je w różny sposób, te potrzeby, zaspokajać. I na przykład, gdy byliśmy dziećmi, większość z nas nie miała zaspokojonych wszystkich potrzeb. Dlatego mamy takie kłopoty ze sobą, a nie inne. Takie problemy emocjonalne, a nie inne. Ale dobra wiadomość jest taka, że teraz właśnie, idąc za tymi uczuciami, odkrywając w ogóle te potrzeby, możemy je zaspokoić już sami jako dorośli. Możemy inne osoby poprosić o to sami już, żeby nam po prostu je zaspokoili. Możemy prosić też Pana Boga, On nam poda metodę, albo Pan Bóg ma, jak tutaj powiedziałam na początku, tak wiele miłości, że nikomu jej nie zabraknie. To jest po prostu wszystko możliwe. Możemy to zrobić po Bożemu, musimy to robić po prostu nachalnie, idąc za emocjami, prawda? Tylko możemy tym wszystkim kierować, możemy zmieniać i możemy być szczęśliwi. To wszystko jest możliwe. Naprawdę, z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. Wszystkie potrzeby mogą być spełnione. Przekonałam się to na własnym życiu. Wydawało mi się, że niektóre nie mogą być, a jednak Pan Bóg doprowadził do tego, że wiele moich potrzeb zostało zaspokojonych. No i po prostu coraz więcej tych uczuć pozytywnych po prostu człowiek w duszy ma i ta dusza coraz bardziej umie kochać. No by było na dzisiaj tyle.